Punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.
Dzień dobry, dobry wieczór. Jesteśmy w Nowym Tomyślu. Mamy XXI wiek. Wizjonerzy zastanawiają się, kiedy każdy człowiek będzie mógł lecieć w kosmos. A my jesteśmy w Nowym Tomyślu i pytamy, czy każdy człowiek może się wydostać z dworca kolejowego, czy może się wydostać z peronu pierwszego i peronu drugiego. Skoro to pytanie stawiamy, to znaczy, że nie każdy, albo nie zawsze. Obok mnie pani Agata Sukiennicka, osoba na wózku się poruszająca. Pani Agato, na czym polega problem tego dworca kolejowego?
Dobry wieczór Państwu. Głównym problemem tego dworca są niedostosowane przejścia na dworzec. Przez ostatnie 5 lat dojeżdżałam na studia. Przynajmniej 2 razy w miesiącu musiałam pokonać tą trasę schodząc po schodach. Dworzec oferuje co prawda przejście naziemne dla osób niepełnosprawnych, jednak w moim odczuciu jest ono niebezpieczne, ponieważ jest to przejście przez tory i w każdej chwili może nadjechać pociąg, może dojść do jakiegoś błędu ludzkiego. Ponadto kłódki, którymi są zabezpieczane te bramki, nie działają. Bardzo często trzeba było się mocować z tymi kluczami. Osoby wyznaczone przez odpowiednie instytucje miały często problem, żeby te drzwi otworzyć. Przez ostatnich 5 lat te klucze trafiały do różnych instytucji w Nowym Tomyślu, począwszy od starostwa, po PCPR i policję. I bardzo często zdarzało się tak, że jak się zgłaszało taki przejazd, nawet te wspomniane 48 godzin przed przyjazdem, nie było możliwości, żeby ktoś przyjechał i otworzył, chociażby ze względu na to, że jeżeli te klucze były na policji, wówczas funkcjonariusze na przykład mieli jakieś wezwanie i nie byli w stanie dojechać.
O kluczach, furtkach i przejściach na telefon będziemy jeszcze opowiadać, ale jeszcze wrócę do pani studiów. Studiując i poruszając się po tym dworcu, pani korzystała z tych schodów do tunelu prowadzących i z tunelu?
Tak.
Ja schody dzisiaj policzyłem. 27 stopni w dół tutaj, żeby od dworca głównego zejść w dół. 26 stopni do góry na peron pierwszy i 29 stopni na peron drugi. Jak pani to pokonywała?
Po prostu przy poręczy. Ja mam taką możliwość i takie szczęście, że jestem w stanie zejść po tych schodach, ale ktoś zawsze musiał mi ten wózek znieść, więc zawsze ktoś musiał ze mną tutaj przyjechać. Często o 5 nad ranem, jeżeli wyjeżdżałam na studia, przeprowadzić mnie, przenieść ten wózek razem z plecakiem czy też z torbą na peron i z powrotem tak samo. Kiedy wracałam, musiałam zadzwonić, ktoś musiał po mnie przyjechać i pomóc mi przejść.
Korzystała pani zawsze z osób przygodnych, z ich pomocy?
Zazwyczaj nie, aczkolwiek się zdarzało. Zwykle, jeżeli nie zgłosiłam przyjazdu, a takie sytuacje również się zdarzały, ponieważ czasami zdarzało mi się wrócić wcześniej, czy po prostu wyjechać nagle do Poznania i nie pomyślałam nawet nieraz o tym, żeby zgłosić taki przejazd przez PKP Intercity. To też jest kwestia taka zgłaszania przejazdów dosyć kontrowersyjna.
Bo to zgłaszanie było potrzebne, jeśli chciało się skorzystać z przejścia naziemnego przez tory, tak?
Tak, przy okazji i rozłożenia rampy w pociągu.
Dobrze. Jak pani wspomina ten okres, kiedy pani tak często korzystała z pociągów?
Ja go jeszcze nie wspominam, będę go wspominać za kolejne 3 lata. Czekają mnie kolejne wyjazdy, tym razem jeszcze częstsze, więc no nie wspominam tego dobrze, ale no dałam radę. No ja jestem jedną z tych osób, które niezwykłą się poddawać, więc nie narzekałam na takie, ale wiem, że są osoby, które nie są w stanie tutaj się poruszać bez zejścia z wózka. Znam takie osoby, wiem, że jest ich tutaj w Tomyślu bardzo dużo i to jest też dla nich ograniczenie, czy na wyjazd do lekarza, czy chociażby skorzystanie z kultury, czy z zakupów w Poznaniu.
Opowiada pani Agata Sukiennicka, wierna pasażerka kolei, mimo kłód rzucanych przez kolej pod nogi i pod pani wózek, na którym pani teraz jest. Pan radny Maciej Łuczak, radny również z niepełnosprawnością. Pan się poruszał na wózku, teraz pan chodzi, ale też pan korzystał z tego dworca i pan, korzystając właśnie ze swojego mandatu radnego, rozpoczął pan formalne działania, tak, które miały tę sytuację poprawić.
Oczywiście. Dobry wieczór państwu. Ja sam od roku jestem osobą z niepełnosprawnością. Jestem po amputacji kończyny dolnej spowodowaną przez chorobę nowotworową. Postanowiłem zawalczyć o nasz dworzec, ponieważ leżymy przy głównej linii kolejowej, a dostęp na perony jest niestety mocno ograniczony poprzez dostęp tylko i wyłącznie przez schody. Oczywiście istnieje, tak jak pani Agata mówiła wcześniej, furtka, przez którą idzie dostać się na ten peron. Niestety jest ona zakluczona, jest ona na kłódkę i żeby dostać się na ten peron, należy to zgłosić do centrali pod wskazany numer przynajmniej 24 godziny przed odjazdem pociągu. Więc no, odpadają jakiekolwiek spontaniczne wyjazdy, tak jak pani Agata mówiła, że zdarzało się wyjechać szybciej do Poznania albo wrócić się wcześniej z jakiegoś miasta. No jest to bardzo duże utrudnienie dla takich osób. No ja poruszam się o protezie i na peron nie jestem w stanie dostać się z jakimkolwiek cięższym bagażem. Jest to dla mnie spore utrudnienie.
Ja tutaj próbowałem tak właśnie, udając spontanicznego pasażera, wejść na peron pierwszy chociażby po tym przejściu naziemnym. No i napotkałem właśnie kłódkę z łańcuchem na furtce. No i tam komunikat, bardzo zresztą małym drukiem, skomplikowany, z dwoma numerami telefonów, co trzeba uczynić, żeby przejść na peron pierwszy, gdyby się nie chciało korzystać z tunelu. Wyjaśnijmy teraz, o co chodzi z tymi kluczami, z tymi kłódkami. Panie Macieju, jak to w ogóle działa? Wiemy już, że trzeba dobę wcześniej powiadomić kolej, tak?
Tak, trzeba dobę wcześniej powiadomić kolej pod wskazany na numer i wtedy, jeżeli oczywiście się uda, jeżeli pracownicy będą chętni przyjechać do Nowego Tomyśla, otworzą taką furtkę i po prostu pozwolą przeprowadzić taką osobę na peron. No niestety, jak widać, jest to często skomplikowane przez to, że te kłódki nie są też do końca sprawne. Czasami jest problem z tymi kluczami, więc tak jak widać, ludzie czasami starają się dostać na ten dworzec o własnych siłach, mimo przeciwności losu. Ale tu nie tylko chodzi o osoby z niepełnosprawnością, ponieważ jest pełno osób w podeszłym wieku, osób, które zmagają się z innymi niepełnosprawnościami. Choćby na przykład matki też z wózkami dziecięcymi, które też mają problem, żeby wyruszyć w podróż chociażby do Poznania.
Mhm. Proszę państwa, mówimy o dworcu kolejowym w Nowym Tomyślu. Tu nie zawsze tak było z tą dostępnością klucza, bo teraz przyjeżdża kolejarz z kluczem z daleka, o tym za chwilę powiemy, ale wcześniej ten klucz był tutaj, w Nowym Tomyślu i nie trzeba było po niego udawać się poza Nowy Tomyśl. Zaraz o tym opowiemy, ale przedtem posłuchajmy rzecznika PKP PLK Radosława Śledzińskiego. Niestety kolej nie skorzystała z zaproszenia na naszą tutaj audycję na żywo w Nowym Tomyślu. Wczoraj rzecznik przesłał nam tylko oświadczenie pisemne i dźwiękowe. My oczywiście jako radio emitujemy tę dźwiękową wypowiedź. Mówi Radosław Śledziński, rzecznik PKP PLK. Posłuchajmy.
Stacja w Nowym Tomyślu jest dostępna dla wszystkich podróżnych. Bezpieczne dojście na pociąg umożliwia przejście podziemne. Osoby mające trudności z poruszaniem się mogą natomiast skorzystać z asysty przy przekraczaniu wyznaczonego przejścia w poziomie torów. Zgodnie z przepisami i zgodnie z procedurą obowiązującą w takich przypadkach na wszystkich stacjach i przystankach, zamiar skorzystania z przejścia w asyście należy zgłosić z wyprzedzeniem. Zgodnie z regulaminem stacji w Nowym Tomyślu takie zgłoszenie powinno nastąpić minimum 24 godziny przed planowaną podróżą. Wszystkie informacje w tym zakresie są dostępne m.in. w gabinecie przed dworcem oraz na portalu pasażera, czy to na stronie internetowej, czy w aplikacji mobilnej. Do czerwca bieżącego roku przy zapewnieniu asysty współdziałaliśmy ze starostwem powiatowym w Nowym Tomyślu. Samorząd wypowiedział jednak zawarte w 2017 roku porozumienie. Podejmujemy zatem działania, aby nawiązać współpracę w tym zakresie z innymi podmiotami, które działają na terenie Nowego Tomyśla. Do tego czasu, do nawiązania tej współpracy, wsparciem przy dojściu na perony służą wyłącznie kolejarze. Po otrzymaniu zgłoszenia wymaga to delegowania pracownika z oddalonego o około 19 km lokalnego centrum sterowania w Opalenicy, z którego nadzorowany jest ruch pociągów na stacji Nowy Tomyśl. Ze względów bezpieczeństwa przejście w poziomie szyn nie może być cały czas otwarte. Pociągi przejeżdżają przez stację z prędkością nawet do 160 km na godzinę, a więc pozostawienie otwartego dojścia mogłoby zagrażać osobom, które bez asysty przekraczałyby tory.
Czyli proszę Państwa, usłyszeliśmy, że właściwie to samorząd powiatowy wypowiedział umowę, na mocy której klucz do przejścia przez tory był tutaj na miejscu. W tej chwili, jak słyszeliśmy, klucz trzeba przywieźć z Opalenicy, 19 km stąd. A więc pasażer niepełnosprawny czy na przykład niedołężny powiadamia dobę wcześniej, że chce podróżować z Nowego Tomyśla albo do Nowego Tomyśla i wtedy o umówionej porze przyjeżdża kolejarz z Opalenicy z kluczem. Powiedziałem, że nie zawsze tak było, no i teraz podobno to, nie wiem czy tak czytać, z winy powiatu, starostwa, samorządu powiatowego, jest tak, że ten klucz już tutaj nie jest. Jakub Skrzypczak, wicestarosta nowotomyski. Panie starosto, dlaczego ten klucz tutaj już niestety nie jest dostępny u was?
Dobry wieczór. Chcę powiedzieć na początku, że faktycznie ten klucz już u nas nie jest. Natomiast to, że on był tutaj w Nowym Tomyślu u naszych nowotomyskich wolontariuszy, bo to od z tej inicjatywy wolontariackiej tak naprawdę ten pomysł, aby odkluczać szybciej tę kłódkę, się pojawił. I tutaj pod przewodnictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie takiej inicjatywy się podjęliśmy. No i dzięki temu tak naprawdę mogliśmy z tego klucza korzystać tutaj na bieżąco. Natomiast było to rozwiązanie tak naprawdę tymczasowe, doraźne, a stało się takim rozwiązaniem, mam wrażenie, docelowym. No i właśnie dlatego tę umowę wypowiedzieliśmy, ze względu na to, że tak naprawdę tych wolontariuszy po prostu zabrakło. Tych fantastycznych ludzi, którzy przez tyle lat się tego zadania podejmowali, w tej chwili po prostu nie ma i nie mogliśmy już korzystać z ich pomocy, ale myślę, że no, to jest główna przyczyna, dlaczego tych kluczy już nie mamy.
Przez jakiś czas ten klucz był na komendzie policji jako jednostce czynnej całodobowo.
Tak, natomiast to, co też powiedziała na samym początku pani Agata, no to też było rozwiązanie dość trudne dla samej komendy powiatowej policji, dlatego że, no tak jak już zostało powiedziane, też mamy tutaj do czynienia z interwencjami, które są potrzebne od razu, szybko. No i nieraz zdarzało się, że po prostu tej opieki wolontariackiej zabrakło nawet ze strony policji. Natomiast no mówię, no to było, chcę podkreślić, że było to rozwiązanie absolutnie doraźne, tymczasowe, a no stało się, mam wrażenie, takim rozwiązaniem docelowym.
Z nami także pani Alicja Łęszczak-Kubiak, kierownik Zespołu Rehabilitacji i Współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu. Chcę panią zapytać, jaka była rola PCPR-u w funkcjonowaniu tego przejścia naziemnego i dlaczego to się rozsypało? Dlaczego nie udało się tych wolontariuszy utrzymać? Jak pani myśli?
Dobry wieczór Państwu. Rola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegała na tym, że to praktycznie pracownicy, w większym stopniu pracownicy PCPR-u właśnie byli tymi opiekunami.
I to opiekunami klucza.
Nie, to tak byliśmy nazwani w porozumieniu, które starostwo powiatowe zawarło z PKP Polskie Linie Kolejowe i po prostu taką mieliśmy nazwę w porozumieniu, czyli nazywaliśmy siebie opiekunami zgodnie z treścią porozumienia i to właśnie my byliśmy odpowiedzialni za przeprowadzanie tutaj osób mających problem w poruszaniu się w godzinach pracy centrum od godziny 7.30 do godziny 13.00. I to tak naprawdę zgłoszenie otrzymaliśmy czasami godzinę przed przyjazdem pociągu, że jest taka osoba, która potrzebuje naszej pomocy i wówczas za zgodą dyrektora byliśmy byliśmy delegowani i tą pomoc świadczyliśmy. Też pragnę zaznaczyć, tak jak pani Agata wspomniała, że kutki często szwankowały. Naprawdę przy mrozie lub przy jakichś innych tutaj trudnościach mieliśmy problem, żeby to kutko otworzyć, co się wiązało z dodatkowym stresem, żeby też tą osobę na dany czas przeprowadzić. Ponadto osoby, które były upoważnione i przeszkolone, z biegiem czasu też zaprzestały pracy w PCPR-ze, no i też tym samym liczba tych osób zmalała, tak? Docelowo, tak jak właśnie pan starosta też wspomniał, zrobiło się to uciążliwe, bo miało trwać de facto krótki czas, a trwało ponad 6 lat, nie? Także tutaj też z tej strony też było z naszej strony wynikły trudności. Także tyle mogę powiedzieć.
A proszę powiedzieć, bo okazuje się, że te osoby, które z tym kluczem przyjeżdżały na zasadzie wolontariatu, były przeszkolone. Co to było za szkolenie i na czym polegało?
To było szkolenie przeprowadzone przez pracownika PKP, który tutaj doraźnie z nami przeprowadził takie szkolenie na dworcu tutaj w Tomyślu i pokazał, jak otworzyć te kutki. Mieliśmy, jak otworzyć kutkę, jak zamknąć kutkę, jak tę osobę bezpiecznie przeprowadzić. Mieliśmy także w porozumieniu określone procedury, którymi mieliśmy się kierować przy przeprowadzaniu takiej osoby. Było to m.in. informowanie pracownika PKP w Opelenicy co najmniej 2 godziny przed planowanym odjazdem pociągu o zamiarze przeprowadzenia tej osoby, następnie uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie tej osoby w momencie, kiedy tor był przejezdny, a po zakończonej akcji również informacja, że zamknęliśmy kutki i osoba została przeprowadzona.
Czyli jeżeli dobrze teraz połapałem się, to tak, na samym początku kolejarz powinien zostać powiadomiony 2 doby wcześniej o tym, że ktoś chce skorzystać z tego przejścia. Potem, kiedy wy to przejęliście, to wystarczyły nawet 2 godziny, tak?
Nie, to wyglądało tak, że osoba z niepełnosprawnością musiała zgłosić chęć takiej przeprowadzki i to też my często dostawaliśmy tę informację od PKP, nie tylko od osoby z niepełnosprawnością, ale także od PKP, że tego i tego dnia o tej godzinie w takim pociągu jest potrzebna asysta, tak? Także my wówczas, ale tutaj treść porozumienia mówi o tym, że co najmniej 2 godziny przed planowanym odjazdem cała procedura musiała się zadziać, czyli musieliśmy telefonicznie poinformować pracownika PKP, że przejście będzie miało miejsce.
Mhm. Chcę teraz zapytać o tych wolontariuszy. Miałem nadzieję, że jeden z nich tutaj będzie, ale niestety nie mógł być. Jest w ogóle w zupełnie innej części Polski, ale on mi opowiedział, że dlaczego on na przykład zrezygnował. Powiedział mi, że to było tak, że dostawał sygnał, że o tej i o tej godzinie, może jeszcze wytłumaczmy ten mechanizm, jak on szczegółowo działał i tu może poproszę, nie wiem, czy pani zna ten mechanizm, jak to szczegółowo wyglądało?
Myślę, że tak. Myślę, że tutaj będę...
Czyli od początku. Jest pasażer, który chce skorzystać z waszego dworca i potrzebuje pomocy. I co on po kolei musi robić?
Pasażer informuje PKP, Polskie Linie Kolejowe, że takim i takim pociągiem przyjedzie. Z tego, co też się orientuje, były do nas też telefony, więc w zależności od tego, gdzie informacje pozyskał, tam wówczas działał, tak? I wówczas PKP informowało nas albo docelowo przez wiadomości e-mail, albo właśnie telefonicznie, że tego i tego dnia o takiej godzinie w takim pociągu, przy takim pociągu jest potrzebna asysta, żeby osoba z niepełnosprawnością mogła dostać się na peron. My przyjeżdżaliśmy na dworzec 2 godziny wcześniej, musieliśmy poinformować telefonicznie, tak? O możliwości, że
potwierdzić, że odbierzecie.
Tak. Nie, może inaczej, zapytać PKP o Opalenicę, czy będzie na ten czas wolny tor, nie? Bo tutaj przejście przeprowadzi przez tory, czyli też było ważne, żeby tutaj dyspozytor w Opalenicy zabezpieczył te tory, żeby przez ten czas żadnego przyjazdu nie było, tak? Także wówczas informowaliśmy o przejeździe, mieliśmy potwierdzenie, że możemy, jeżeli możemy, to co najmniej 30 minut przed planowanym odjazdem mieliśmy umówione spotkanie z osobą z niepełnosprawnością i wówczas dokonywaliśmy tego przeprowadzenia.
I teraz opowiadał mi ów wolontariusz, że on z kolei dostawał numer telefonu do tego pasażera, który chce skorzystać, dzwonił do niego mniej więcej 20 minut przed tym planowanym skorzystaniem i albo ten pasażer potwierdzał, albo, i uwaga, to się często zdarzało, coraz częściej nie odbierał telefonu albo informował, że jednak nie jedzie, nie przyjedzie. Pan wolontariusz powiedział mi, że nawet w ostatnim czasie to było 8 na 10, którzy nie potwierdzali przyjazdu. No to on, który potrafił tu być o 5 rano, żeby odebrać osobę z niepełnosprawnością, albo po 23 na ten ostatni pociąg, no to mówi, że w końcu machnął na to ręką, bo już stracił siły. I teraz czy któryś z państwa jest mi w stanie, może właśnie pani Agata Sukiennicka, wyjaśnić, dlaczego to tak działało?
Z perspektywy tutaj osoby korzystającej od czasu do czasu z takiego wolontariusza zdarzało się, że po prostu pociąg przyjechał szybciej. Albo też mi się zdarzało, że pociąg zamiast z peronu drugiego do Poznania jechał z peronu pierwszego i trzeba było się szybko przenieść. Więc jak ktoś po prostu ze mną przyjeżdżał, to żeby nie czekać na taką osobę, to przechodziłam szybciej. Ja również miałam, ja rozumiem, że to była dobra wola takich osób, bo tutaj chłopak również świadczył taką pomoc przez krótki okres czasu, ale jednak też należy nas zrozumieć, że nam też się spieszy, też jesteśmy, na przykład możemy się gdzieś spóźnić, a musimy być o czasie, też chcemy być wcześniej, więc ja przynajmniej z mojej perspektywy, gdzie ja mam możliwość zejścia po tych schodach, wolę korzystać ze schodów ze względu na własne bezpieczeństwo, bo ja nie wierzę w to, że to był cud, że przez te kilka lat nic tu się nie stało na tym przejeździe.
Pani Agata, proszę teraz wcielić się w rolę adwokata tych osób, które właśnie zamawiały to przejście, a potem nie korzystały z niego, bo to potem się zrobiło dużo tych osób, duży odsetek. Jak pani by wytłumaczyła to, że no ktoś, nie wiem, czy ludzie rezygnowali, widząc te procedury, te skomplikowane trochę mechanizmy?
Ja mogę wytłumaczyć to w ten sposób, że życie jest różne. Coś na daną chwilę mogę jechać do Poznania, a za chwilę coś może się zdarzyć takiego, że nie że po prostu zwyczajny zapomni się o tym telefonie do tego wolontariusza. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że taki wolontariusz poświęca swój wolny czas. Natomiast też mi się parę razy zdarzyło, że ja na takiego wolontariusza czekałam i ten wolontariusz przyjechał, jak ja już byłam, schodziłam po schodach, więc no to jest kwestia, no jesteśmy ludźmi. Przez to, że ten dworzec nie ma wind, nie jest tak w 100% dostosowany do potrzeb, my nie mamy, takie osoby z ograniczoną sprawnością, czy też całkiem niepełnosprawne, nie mają możliwości pozwolić sobie na spontaniczny wyjazd, czy też na zmianę decyzji, bo są, że tak powiem, zobligowani do tego, żeby jeszcze kogoś poinformować o tym, gdzie chcą jechać.
Pani Agata Sukiennicka, czyli z tego wynika, że tutaj sporo działało na zasadzie dobrej woli ludzkiej, dobrego słowa, no a człowiek nie jest maszyną, nie jest mechanizmem, który będzie działał jak komputer na przykład.
Dlatego ja pozwolę sobie tutaj jeszcze na koniec swojej wypowiedzi zadeklarować tutaj do władz Nowego Tomyśla i do burmistrza i do starosty, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, to ja jestem w stanie wystąpić, że tak powiem, jako czynnik ludzki w rozmowach ewentualnych jakichś pertraktacjach z PKP i PLK, bo musimy wiedzieć, że tutaj przejście nie należy do PKP, a do PLK. To była moja taka prywatna inicjatywa, gdzie się dowiedziałam, że to są dwie różne spółki i to te dwie różne spółki tutaj na tym dworcu, że tak powiem, funkcjonują. Więc wszelkie tutaj kwestie należy kierować do PLK, a nie do PKP.
Ja dobrze zrozumiałem, pozwolę sobie do pana podejść, że pan bywał właśnie tym wolontariuszem, który otwierał tę furtkę?
Dobry wieczór, tak.
Jak to wyglądało z pana perspektywy? Jakie to były godziny? Jak się pan dowiadywał, że to jest możliwe, że trzeba pomóc?
Dostawałem telefon z Poznania, z stawni, Poznań Główny. I tam, że będzie taki przejazd, dostawałem też SMS-a z numerem telefonu do takiej osoby. Dzwoniłem, umawiałem się z nią na przykład tam 5:30. Prosiłem, żeby ta osoba była pół godziny wcześniej. Ona była tutaj, otwierałem kłódki.
To mówimy o sytuacji, kiedy ta osoba wyjeżdżała stąd.
Tak, tak, tak. Mhm. Dokładnie. Przeprowadzałem taką osobę, zamykałem kłódki. Oczywiście zgłosiłem też do opalenicy na nastawni, że będzie otwierana kłódka, będzie taka osoba.
I jeszcze mnie interesuje, skąd pan brał klucz i dokąd pan i komu pan oddawał klucz?
Tutaj w Nowym Tomyślu policja.
Czyli wtedy ten klucz był na komendzie powiatowej policji.
Zgadza się, dokładnie.
I był dostępny na okrągło o każdej porze?
Tak, tak. 24 godziny na dobę, przez 7 dni. Mhm.
Dużo było tych zamówień, że tak powiem?
Tak. Ja tutaj byłem wolontariuszem rok i 2 miesiące, jak liczyłem. Także było sporo tego. Ale też właśnie były takie sytuacje, że przyjechałem, a tej osoby na przykład nie było, albo już była na peronie, bo nie wiem dlaczego, nagle zadzwoniła na Straż Miejską i Straż Miejska przyjechała pomóc tej osobie.
Tak, że po prostu nie wierzyli w to, że ktoś przyjedzie. Tutaj było taki, wiele takich też sytuacji, że no, że tego wolontariusza rzeczywiście nie było, albo coś się stało, albo dzwoniłam, że no niestety nie może ktoś przyjechać, no z różnych względów. Albo się spóźniłam, tak jak tutaj pani Alicja wspominała, że tylko mogli do 13 godziny tutaj odbierać takie telefony, więc no no to jest po prostu życie i moim zdaniem powinno PLK tutaj wyremontować to przejście. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że to są duże koszta i utrudnienia w podróży, jednak no powinni w końcu się na to zdecydować i wziąć się za to.
No to może posłuchajmy drugiej części wypowiedzi rzecznika PKP PLK Radosława Śledzińskiego, który powie nam o tym, jakie są plany do tego właśnie przejścia, wyremontowania, perspektywy zainwestowania, no i co tu w ogóle kolej bierze pod uwagę. Posłuchajmy.
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić możliwie jak najbardziej dogodne i przede wszystkim bezpieczne dojście na perony dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Dokładnie analizujemy wszelkie dostępne rozwiązania. Parametry peronów na stacji Nowy Tomyśl, która była modernizowana w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku, utrudniają budowę wind, ponieważ perony mają 200 metrów długości, 5 metrów szerokości, 55 cm wysokości. Mimo to planujemy ekspertyzę, aby sprawdzić, czy zgodnie z obowiązującym prawem i zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa możliwe jest zwężenie schodów w przejściu podziemnym, co przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń umożliwiłoby montaż wind o dopuszczalnych przepisami wymiarach i zapewnienie bezpiecznej przestrzeni przed wejściem do dźwigów. Dla zwiększenia komfortu podróżnych sukcesywnie modernizujemy także stacje i przystanki w całej Polsce. Przebudowa linii kolejowej Poznań-Kunowice, granica państwa, a więc linii kolejowej, na której znajduje się stacja Nowy Tomyśl, jest uwzględniona w naszych zamierzeniach inwestycyjnych, przy czym szczegółowy zakres rozważanych prac, a także dokładne rozwiązania będą możliwe do określenia po opracowaniu dokumentacji projektowej, która powstanie po zapewnieniu finansowania.
Czyli kolej planuje ekspertyzy, które wykażą, czy można zwęzić schody prowadzące do tunelu tak, aby tam zamontować windy. Ja przypomnę, że jeżeli dzisiaj pasażer, niezapowiedziany pasażer, mający jakieś problemy z poruszaniem się, z przemieszczaniem się, wyjdzie na peron drugi na przykład, którym przeszedłem się od końca do początku i od początku do końca, wyszło mi 260 kroków. I ten peron jest właściwie dla takiej osoby pułapką, bo z jednej strony kończy się wejściem w tunel, a z drugiej strony zakluczoną furtką. No i teraz patrzę na pana burmistrza Marcina Brambora. Panie burmistrzu, co pan czuje, kiedy my o takim Nowym Tomyślu opowiadamy, którego dworzec no chyba nie jest w XXI wieku, wątpię, czy w ogóle jest w XX wieku?
Tak, no powiem szczerze, że zapewnienia ze strony PKP, PLK no nie są dla nas zadowalające. Jeżeli chodzi o wykonanie ekspertyz, o których przedstawiciel tutaj mówił, to chcielibyśmy usłyszeć konkrety, kiedy miałoby się to zadziać. Po pierwsze, ja te deklaracje słucham już od 2014 roku, kiedy jeszcze pracowałem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, kiedy po raz pierwszy medialnie temat braku dostępności na perony numer 1 i numer 2 zafunkcjonował. Później sam byłem wolontariuszem, między innymi pracując w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i również byliśmy pełni nadziei, że w końcu ten temat zostanie rozwiązany. Drugi raz temat wrócił w Nowym Tomyślu, w nadziei mieszkańców, kiedy został wybudowany nowy, nowoczesny dworzec. Wtedy też mieszkańcy myśleli, że wówczas zostanie zlikwidowane bariery i będzie można bez problemu przedostać się na perony numer 1 i numer 2. Dla Nowego Tomyśla jest to bardzo strategiczne miejsce. Gmina Nowy Tomyśl zainwestowała w ten teren bardzo dużo. Powstały nowe parkingi, 130 miejsc. Teren jest rozwojowy. Planujemy budowę dróg. Ma też również powstać duże centrum handlowe i nie wyobrażamy sobie, aby dostęp na perony numer 1 i numer 2 był właśnie z utrudnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób starszych, czy też matek poruszających się z dziećmi no, do Poznania, czy też w drugą stronę.
Nowy Tomyśl, gmina niebiedna, może dołożyć coś, na przykład współinwestować to z koleją, czy nie ma takiej możliwości?
Ja myślę na ten moment, że jeżeli powstaną takie ekspertyzy, to na pewno będziemy gotowi się pochylić nad tym. Natomiast jest to inwestycja, no, która już w tym czasie powinna być wykonana przez władze spółki. Tym bardziej, że była bardzo duża wola ze strony mieszkańców, chociażby wolontariat, który no, trwał już kilka lat, a który po prostu się w sposób naturalny skończył, ale deklarujemy pewne wsparcie tutaj w tym zakresie. Ostatnio na sesji również regulowaliśmy kwestie dotyczące właśnie nieruchomości, na której dworzec został wybudowany. Podjęliśmy decyzję o wyrażeniu zgody na zamianę gruntów, także jesteśmy gotowi do pełnej współpracy w tym zakresie.
Nawiasem mówiąc, nasi słuchacze, czytelnicy naszej strony internetowej pod zapowiedzią naszej dzisiejszej audycji zwracają na przykład uwagę, że ta wasza poczekalnia dworcowa malutka jest na kilkanaście osób, a do kasy trzeba się schylać mocno. Ale mam takie pytanie, panie burmistrzu, na pana oko, takie też gospodarskie, bo tutaj podobno potrzebne będą ekspertyzy, żeby ocenić, czy można zamontować ten dźwig, tę windę. Tak normalnie patrząc, da się ją zamontować, czy nie, jak pan myśli?
Co prawda z wykształcenia nie jestem architektem, natomiast pewnie by się wypowiedziały osoby kompetentne, ale skoro udało się wybudować tunel i te schody, które prowadzą do tych peronów, to myślę, że takie trzy szyby windowe, które miałyby powstać, na pewno są do zrealizowania bez problemów technicznych.
Spojrzę jeszcze na pana radnego, który chyba pan najintensywniejszą korespondencję prowadził z różnymi instytucjami. Do kogo pan już w tej sprawie pisał, panie radny? Od kogo pan dostał odpowiedzi i czy one wszystkie były takie właśnie okrągłe?
Na samym początku oczywiście chciałem się zorientować, jak to wyglądało w poprzednich latach. No wiemy, że temat ciągnie się już od kilkunastu lat, jeśli chodzi o tę dostępność naszych peronów. Rozmawiałem z władzami naszego miasta, rozmawiałem z PCPR-em, rozmawiałem również z PFRON-em, z przedstawicielem PFRON-u poznańskiego, jak i z władzami PKP PLK. Natomiast dostałem odpowiedź od PKP PLK, że mają właśnie w planach zamontować jakieś windy, tylko nie dostałem konkretnego terminu. Prosiłem o podesłanie jakichś konkretnych dat, natomiast żadnej odpowiedzi nie otrzymałem. Prosiłem na mediach społecznościowych mieszkańców Nowego Tomyśla, aby wysyłali wnioski do PKP PLK o zapewnienie dostępności, gdyż gdy taka spółka dostanie tyle wniosków, to miejmy nadzieję, że sprawa zostanie przyspieszona.
No ale niestety na razie mamy tylko takie mgliste deklaracje.
No niestety na razie mamy mgliste deklaracje, natomiast liczę, że po rozgłoszeniu tej sprawy w końcu PKP PLK weźmie sprawę w swoje ręce i będzie w stanie pomóc mieszkańcom Nowego Tomyśla oraz oczywiście tym, którzy chcą z Nowego Tomyśla, którzy chcą do Nowego Tomyśla przyjechać, zobaczyć, co oferuje nasze piękne miasto. W szczególności, że no daleko od Poznania nie ma, a takie osoby, które dojeżdżają do Nowego Tomyśla i nie znają specyfiki naszego dworca, kompletnie nie mają pojęcia, jak działa ten nasz system i można powiedzieć, że wysiadając z pociągu zostają z ręką w nocniku.
A co panu odpowiedział PFRON?
PFRON poinstruował mnie, jak doprowadzić do przyspieszenia tej sytuacji. Ja składałem skargi do PFRON, natomiast okazało się, że muszą być one najpierw poparte wnioskiem o zapewnienie dostępności do PKP PLK. Także liczę na dalszą współpracę z PFRON-em, że będzie mi w stanie pomóc przy dostępności tego dworca.
I ja teraz upewnię się, sformułując pytanie. Mamy, proszę państwa, połączenie z przedstawicielem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, panem Łukaszem Iwancią, naczelnikiem Wydziału do Spraw Postępowań Skargowych w PFRON-ie. Dzień dobry panu, dobry wieczór.
Dobry wieczór, dzień dobry państwu.
Proszę pana, dlaczego przez tyle lat na dworcu kolejowym w Nowym Tomyślu niepełnosprawni mają te przeszkody, które mają? PFRON wie o tym od dawna. Czy wy coś możecie zrobić, czy naprawdę formalnie nie macie tutaj nic do zrobienia?
Myślę, że najwięcej mogą zrobić osoby, które potrzebują dostępności na stacji kolejowej Nowy Tomyśl i przejdą prawidłowo procedurę wnioskowania o zapewnienie dostępności i skargi na jej brak. To właśnie osoby, które potrzebują tej dostępności, to od ich aktywności i ich determinacji zależy, czy PFRON będzie mógł podjąć jakiekolwiek formalne działania. Tak mamy skonstruowane przepisy, że to najpierw osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy występuje z wnioskiem, żeby PFRON mógł się w tą sprawę formalnie zaangażować. My faktycznie otrzymaliśmy już na przykład w 2023 roku informację o tym, że stacja kolejowa jest niedostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami. Powiadomiliśmy też o tym oczywiście spółkę PKP PLK, natomiast nie mogliśmy na tej podstawie wszcząć formalnego postępowania skargowego.
Proszę powiedzieć, bo nie rozumiem trochę tego trybu powiadomienia was, bo wiecie o sprawie, ale jakby nie wiecie. Tutaj słyszymy o osobach, które zaangażowane były w działania na rzecz montażu, budowy tutaj wind, poprawienia tego komfortu, poruszania się po dworcu. No i co one jeszcze mają zrobić, żeby PFRON zobaczył, że tu jest problem?
Już mówię. Po pierwsze, PFRON widzi tą sprawę, dostrzegamy ją, natomiast formalnie, zgodnie z przepisami, póki co nie możemy podjąć żadnych działań. I żebyśmy mogli je podjąć, osoby, którym na tym zależy, które mają szczególne potrzeby związane z tymi barierami na dworcu, powinny zrobić następujące kroki. Wykazać interes faktyczny, na przykład pisząc wniosek o zapewnienie dostępności, napisać w nim, że chcą korzystać z dworca kolejowego, stacji kolejowej Nowy Tomyśl, wskazać swoje dane kontaktowe, imię i nazwisko, sposób, w jaki chcą się kontaktować ze spółką, która za ten dworzec, za tą stację kolejową odpowiada, i taki wniosek wraz z opisaną barierą, jaka im przeszkadza oczywiście w korzystaniu z tego dworca, złożyć do podmiotu publicznego. Tak? W tym przypadku chodzi, jak rozumiem, o PKP PLK, tudzież o PKP SA. To jest kwestia do rozstrzygnięcia, która ze spółek oczywiście odpowiada za tą konkretną stację, za konkretny czy to peron, czy dworzec, tak? Bo tutaj też mogą być różnice. Następnie ta spółka, ten podmiot publiczny ma 2 tygodnie na zapewnienie dostępności. Jeżeli po tych 2 tygodniach podmiot się nie odzywa, wtedy osoba, która złożyła wniosek, może złożyć skargę na brak dostępności do prezesa zarządu PFRON. Zarówno wniosek, jak i skargę składa osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Co ważne, to nie musi być osoba z niepełnosprawnością, to nie musi być osoba, która ma formalne orzeczenie. To może być osoba, na przykład rodzic z małym dzieckiem, który po prostu ma trudności w chodzeniu po stacji z wózkiem. To może być osoba, która na przykład ma ciężki bagaż i nie może go nosić. Więc bardzo szeroki katalog osób, na przykład też osoby starsze. W momencie, kiedy osoba przejdzie tą procedurę, wówczas PFRON będzie mógł się tą sprawą formalnie zająć.
Czy jakakolwiek skarga dotychczas do was dotarła z Nowego Tomyśla w tej sprawie?
Dokładnie. Natomiast okazało się, że po prostu nie było wniosku i przez to ta skarga nie mogła być procedowana.
Czyli takie czysto formalne braki były, tak?
Dokładnie tak. I wystarczy, że osoba, która przejdzie procedurę, złoży wniosek, wykazując ten interes faktyczny, że chce korzystać z tego dworca, spółka nie zapewnia dostępności, następnie jest złożona skarga i wtedy prezes zarządu PFRON może się tą sprawą zająć.
Dziękuję panu bardzo. Łukasz Iwancio, naczelnik Wydziału do Spraw Postępowań Skargowych w PFRONie. Mam takie wrażenie, że... Dziękuję panu uprzejmie. Pozwolę sobie na mały komentarz. Mam wrażenie, że PFRON wie, ale nie wie. No i tylko pytanie do państwa. Czy państwo tutaj obecni, patrzę na wszystkich dotychczasowych uczestników naszej audycji, znają procedury, jak postępować, żeby do PFRON trafiła formalna skarga, którą on się zajmie tak, jak powinien. Patrzę na pana radnego Macieja Łuczaka.
Oczywiście na samym początku, gdy zajmowałem się tą sprawą, zapoznawałem się, jak składać takie skargi, nie dopatrzyłem, że najpierw trzeba złożyć sam wniosek do PKP PLK o zapewnienie dostępności. Dopiero wtedy z tym wnioskiem należy złożyć skargę do PFRON-u. Natomiast skarga została złożona przed wnioskiem, więc PFRON o tej sytuacji powinien wiedzieć, ale po prostu nie zostało to przekazane zgodnie z właściwą kolejnością.
Czy złożą państwo, bo tu okazuje się, że to powinni najbardziej zainteresowani złożyć, albo znajomi, przyjaciele, opiekunowie, nie wiem, może pani Agata razem z panem Maciejem złożycie taką formalną skargę, żeby ta sprawa wreszcie ruszyła?
Jeżeli chodzi o PLK, to jak najbardziej jestem w stanie nawet się pojawić w siedzibie, żeby porozmawiać z przedstawicielami, że tak powiem, z prezesem, jeżeli zajdzie taka konieczność. Myślę, że tutaj pan radny również chętnie się pojawi.
Ja nie wątpię, że tutaj samorządy będą wspierać. Takie krótkie deklaracje burmistrz Marcin Brambor?
Tak, oczywiście. Najważniejszy jest skutek i efekt, żebyśmy mieli perony dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, także deklarujemy pełne wsparcie w tym zakresie. Myślę również, że nie będzie nadużyciem, jeżeli w imieniu Rady Miejskiej taką deklarację z panem radnym Maciejem Uszakiem złożymy. Jak będzie zajdzie taka potrzeba, to również jesteśmy gotowi podjąć apel i zwrócić się właśnie do tej instytucji z apelem Rady Miejskiej w celu rozwiązania tego problemu społecznego.
I pan wicestarosta?
Myślę, że absolutnie tutaj potwierdzam słowa pana burmistrza. Jesteśmy także gotowi i deklarujemy pełne wsparcie tej inicjatywy. Jeżeli będzie trzeba, również dołączamy do tej inicjatywy podjęcia apelu Rady Powiatu Nowotomyskiego w tej konkretnej sprawie.
Dziękuję państwu bardzo. Witając się, powiedziałem, że planujemy, wizjonerzy planują loty w kosmos każdego człowieka. Ja tutaj wypatruję jakiegoś dyliżansu, w który za chwilę wsiądę. Nie, żartuję. Mam nadzieję, proszę państwa, że ta sprawa zostanie jak najszybciej załatwiona i mówię to w imieniu wszystkich osób z niepełnosprawnościami, z trudnościami, z poruszaniem się, w imieniu mam z małymi dziećmi, które chcą do Nowego Tomyśla przyjeżdżać i z Nowego Tomyśla normalnie, jak w cywilizowanym kraju, wyjeżdżać. Dziękuję za uwagę. To był Nowy Tomyśl i audycja W Punkt. Do usłyszenia. Żegna się Rafał Rygulski.